Drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie, dobrze, że Dzień Kobiet jest w sobotę, bo od razu patrzymy na Matkę Bożą jako ideał kobiety w świecie, w którym promuje się ideał kobiety jako wiedźmy, zbuntowanej, chcącej dominować nad mężczyzną. O tym bardzo ciekawie pisze ksiądz profesor Skrzypczak, polecam. Ideał kobiety, Maryja. Życzę jednocześnie, dołączając tutaj do słów księdza proboszcza, by każdy z nas akceptował to, kim jest, albo mężczyzną, albo kobietą, i za to Bogu dziękował. Bez was, drogie niewiasty, nie byłoby życia, więc wdzięczność, szacunek i miłość. W naszych rekolekcjach próbujemy rozważać tajemnicę bycia pielgrzymami nadziei w świecie, który ktoś chciałby nam zbudować bez Boga i uczynić go beznadziejnym. Już wybrzmiało to wielokrotnie, że ten, kto ma nadzieję chrześcijańską, żyje inaczej, ma poczucie sensu i dobrze zainwestował. Bo nadzieja chrześcijańska jest matką ludzi roztropnych, mądrych i idących jako pielgrzymi przez tą ziemię. Rozważaliśmy już istotę nadziei, która pomaga zmierzyć się z rzeczywistością, cokolwiek by się miało dziać w tym świecie. Wczoraj próbowałem wam ukazać takie cztery potężne źródła nadziei i popatrzcie, dzisiaj w pierwszym czytaniu Słowo Boże jest naprawdę fantastyczne, nas zaskakuje. Pan Bóg nas obdarowuje tym Słowem. I popatrzcie, co tu dzisiaj znajdujemy u Izajasza w 58 rozdziale. Jeśli będziesz człowiekiem, który się nawraca, czyni dobro, odrzuca zło, Bóg odmłodzi twoje kości tak, że będziesz jak zroszony ogród, jak źródło wody, co się nie wyczerpuje. Właśnie wczoraj te cztery źródła nadziei przypomniane były po to, żeby każdy z nas z nich czerpał, żeby był jak zroszony ogród i żeby sam też przekazywał to, czego zaczerpnie. I dlatego te cztery źródła, no to oczywiście Słowo Boże, które jest nam dane obficie, to życie sakramentalne, począwszy od Chrztu Świętego, poprzez te sakramenty, z których możemy dzięki Bożej łasce, spełniając warunki, korzystać każdego dnia, to jest spowiedź i Eucharystia. To jest, kochani, modlitwa, potężne źródło nadziei, no i przebywanie ze świadkami nadziei, budowanie się postawą świętych. Maryja jest pięknym nauczycielem życia w nadziei. Nie wiem, czy rano wczoraj wspomniałem o siedmiu boleściach Matki Bożej, które były takimi siedmioma momentami wielkiej próby dla Maryi jako człowieka, próby też utraty lub osłabienia w niej nadziei i ufności względem Boga. Ona z tego wyszła bezbłędnie i jest dla nas wzorem człowieka nadziei. Podobnie święty Józef i właściwie wszyscy święci, a zwłaszcza męczennicy, świadkowie nadziei. Trzeba też szukać środowisk, które nie są toksyczne, ludzi, którzy nas nie dołują, ale ciągną w stronę Boga. Oczywiście nie możemy się zupełnie odseparować od ludzi toksycznych, zatrutych beznadzieją, zgorzknieniem, pretensjami, pychą, ale od pewnego momentu, kiedy już ta nadzieja w nas będzie wzrastać i będziemy utwierdzeni w nadziei, wtedy dopiero będziemy mogli im jakoś próbować pomóc. Dzisiaj chciałbym, kochani, podjąć temat tego, kto jest adresatem nadziei, którą mam w sobie nieść. Komu mam nieść tą nadzieję? Kto powinien we mnie znaleźć człowieka, który nie będzie toksyczny, ale który będzie go ciągnął w stronę Boga, w stronę nadziei, w stronę pozytywnego odkrywania tego, co jest w rzeczywistości i w stronę radości życia. Na początek przypomnę słowa Pana Jezusa wypowiedziane w bardzo momencie istotnym dla Jego posługi. To jest 15 rozdział Ewangelii według świętego Jana, a więc pisze o tym ten, który był świadkiem tego wydarzenia. Jezus mówi do swoich uczniów: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, byście szli i przynosili owoc, i był to owoc trwały, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w moje imię. Kochani, to jest istota naszego powołania. W tym momencie, kiedy Pan wypowiada te słowa, jest Wielki Czwartek, ostatnia wieczerza, to jest Jego mowa pożegnalna, zbliża się męka i śmierć, apostołowie mają świadomość, że padają rzeczy najistotniejsze. I wtedy Pan mówi: ja was wybrałem i przeznaczyłem na to, by trwały owoc był przez was przynoszony. Jednym z owoców, które apostołowi mieli dać światu, była właśnie nadzieja. I teraz my z kolei, uczniowie pańscy, wybrani przez Niego, mamy tą nadzieję nieść. I teraz powiem być może rzecz banalną, ale przypomnijmy to sobie. Istnieje coś takiego jak odpowiedzialność za zbawienie swoje i innych. Nie każdy z nas ma tego świadomość. My wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zbawienie świata, począwszy od tych, których Pan Bóg nam daje. Odpowiedzialność za zbawienie najpierw, kiedy człowiek wzrasta, ma może 7-8 lat, już używa rozumu, wtedy już powinien zadbać o własne zbawienie. Już wtedy rozpoczynają się pierwsze wybory. Ja nigdy nie zapomnę małego chłopca, który był przed pierwszą komunią świętą, a więc w trzeciej klasie, taki blondynek, który miał ateistycznych rodziców, zadeklarowanych ateistów. I kiedyś przyszedł do mnie i powiedział, że on chce przyjąć komunię świętą razem z kolegami i koleżankami. Mówię: no to musisz się ochrzcić. I ten chłopak spowodował, że ci niewierzący rodzice nie tylko zgodzili się, aby on został przygotowany do chrztu i potem do komunii świętej, ale byli razem z nim na naukach, których indywidualnie mu udzielano. I ten chłopak został ochrzczony, już ten właśnie taki 8-9-latek przyjął komunię świętą. Oczywiście teraz różnie to wygląda z jego praktykami religijnymi, bo nie ma żadnego wsparcia w rodzinie, ale ten moment, kiedy on zadecydował, jest dosyć znaczący. Potem, kiedy człowiek wzrasta i przyjmuje sakrament bierzmowania, pojawia się już odpowiedzialność za zbawienie innych. Od chwili bierzmowania jesteśmy odpowiedzialni za zbawienie naszych najbliższych, rodziców, rodzeństwa, i tak już pozostanie. Potem pojawia się sakrament małżeństwa, a więc odpowiedzialność za zbawienie współmałżonka, nawet gdyby nastąpił rozpad. Nawet gdyby się życie pokomplikowało, współmałżonkowie nie przestają być za siebie odpowiedzialni przed Bogiem. Warto to czasem przypomnieć. Odpowiedzialność za zbawienie innych, czyli takie wewnętrzne pragnienie, aby oni do Boga powrócili, przy Bogu trwali i szli w stronę nieba, w tej pielgrzymce, cokolwiek będzie się działo. Ta odpowiedzialność za zbawienie swoje i innych bardzo często jest gdzieś oddalana. Człowiek ma takie tendencje do tego, by koncentrować się na sobie. Tymczasem, gdy przychodzimy na liturgię, nie jesteśmy sobie nieznani i Nie powinniśmy traktować innych jak jakiś tłum, w którym jestem i przychodzę, bo chcę załatwić swoje sprawy z moim Panem Jezusem. To nie jest właściwa postawa. Kiedy przychodzę do kościoła i kiedy zewnętrznie w tym znaku pokoju ja się zwracam do ludzi, którzy są przy mnie, mogę ich osobiście nie znać, ale powinienem wiedzieć i pamiętać, że to są moi bracia i moje siostry w Chrystusie. To nie są jacyś ludzie, którzy powinni mi być obojętni. Ja powinienem ich też otoczyć swoją modlitwą. I powinniśmy nawzajem za siebie się modlić o to, żebyśmy trwali przy Bogu, gruntowani w nadziei. To jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość, gdy przychodzimy na liturgię, nie może być takiej obojętności, że jest mi wszystko jedno, kto to jest, co tam przeżywa, jakie są jego sprawy. Tak się przecież nie zachowujemy w rodzinie, w normalnej rodzinie. A my od momentu Chrztu Świętego jesteśmy ze sobą powiązani. Mamy te więzy duchowe i to czasem warto sobie uświadomić. Ta odpowiedzialność za zbawienie innych to jest coś bardzo konkretnego. To jest nie tylko pragnienie, żeby ktoś Pana Boga odnalazł, żeby był blisko Niego albo jak trzeba do Niego powrócił. Ale to jest też podjęcie pewnych kroków, żeby tak mogło się stać. Żeby Panu Bogu ułatwić działanie w sercu człowieka. Popatrzcie, dzisiaj, kochani, w Ewangelii widzimy, jest bardzo krótka Ewangelia, ale bardzo konkretna, kiedy to Pan Jezus przychodzi do człowieka, który ma złą reputację. Jest z tego towarzystwa celników i grzeszników i jest po prostu uważany za kogoś, od kogo trzeba się trzymać z daleka. Pan Jezus nie tylko wzywa go, aby poszedł za nim, ale też go nawiedza. Przychodzi do niego, no i zarzuty oczywiście są konkretne. Pije z celnikami i grzesznikami, jada z nimi. Dlaczego? I słowa, które wypowiada Pan, mieszczą się w tej tematyce dzisiejszego naszego spotkania. Nie potrzebują lekarza ci, którzy się mają dobrze. Lekarza potrzebują ci, którzy są chorzy, którzy się mają źle. I właśnie dlatego, że tylu chorych wokół nas, zwłaszcza w wymiarze ducha, także fizycznym, dlatego trzeba zrobić wszystko, aby doszło do spotkania z lekarzem, którym jest Jezus Chrystus. Niosąc innym nadzieję, nie mogę tego czynić inaczej, jak tylko prowadząc ludzi do spotkania z Chrystusem, który jest księciem pokoju i dawcą nadziei. Pozwólcie, że przywołam tu sakrament bierzmowania, który chyba większość z nas już przyjęła, gdzie w czasie sakramentu tego obrzędu młodzież czy dorośli wypowiadają takie słowa. Kiedy proboszcz czy inny duszpasterz w czasie obrzędu bierzmowania prowadzi dialog z biskupem, biskup zwraca się do kandydatów. Powiedzcie, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie. I wtedy kandydaci mają wypowiedzieć słowa: pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen. Nie, to jest ta formuła, ale dobrze, że jesteście czujni. Kiedyś jeden ksiądz mówił płomienne kazanie i chciał tam zrobić taką małą przerwę. Było rano, oaza, 7 godzina w niedzielę, wszyscy zaspani. No i on w pewnym momencie mówi: a my? A wszyscy: Bóg zapłać. I on tak spojrzał: wstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Więc był kompletnie zaskoczony, bo miał jeszcze drugą połowę tego kazania, ale powiedział ją kiedy indziej. Kochani, ta prośba kierowana do biskupa w czasie bierzmowania, ona właściwie ukazuje istotę tego sakramentu I właśnie prowadzi do wniosków, że my od chwili bierzmowania jesteśmy właściwie odpowiedzialni za zbawienie wszystkich tych, których Pan Bóg postawi na naszej drodze. I dlatego popatrzcie jeszcze raz te słowa. Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy Ducha Świętego, nas umocnił do dwóch zasadniczych spraw. Do życia według wiary i do, czyli postępowania według zasad wiary i do mężnego wyznawania wiary. I właśnie to są dwie metody, aby przekazywać najpiękniejsze perły naszej wiary, naszego życia wiary, najpiękniejsze dary, które w sobie niesiemy, w tym nadzieję. Bo nie ma nic gorszego jak niekonsekwencja, piękne słowa wypowiadane czy zambony, czy gdziekolwiek, a potem brak potwierdzenia w życiu. Ja drżę, kiedy mówię kazanie do ludzi, którzy mnie znają dobrze z osobistych kontaktów i spotkań i czekam tylko, kiedy zostanę zaatakowany, że pięknie mówię, ale co z życiem? No i oczywiście staram się żyć tak, jak głoszę. Dobrze, kiedy ksiądz, kiedy głosi kazanie, słucha też samego siebie. I właśnie to jest bardzo istotne, żebyśmy zrozumieli, że nie ma takiej możliwości, że ktoś się pojawia w moim życiu, nawet przez tak zwany Boży przypadek i on właściwie mnie nie interesuje. Zwłaszcza, kiedy jest nieatrakcyjny, może zaniedbany. W każdej parafii przychodzą, proszą, kłamią, kombinują, ale są dziećmi Bożymi. I ja na przykład powiem wam, że czasami my, księża, też ulegamy pewnym schematom i nie zwracamy uwagi na takie rzeczy dosyć istotne. Po wielu latach spotkałem, zresztą to są kontakty, to jest moja wychowanka, córkę organisty z katedry. I przypomniała mi, że byłem jedynym księdzem, który się zainteresował organistą w kontekście przyjmowania przez niego Komunii Świętej. I spytałem go przed laty, ja o tym dawno zapomniałem, czy chciałby przyjmować Komunię Świętą, jest na tym chórze daleko, katedra. I on przyjmował tę komunię. To takie oczywiste, no księża pewnie chcieliby, żeby każdy tą komunię przyjmował, trwał w łasce uświęcającej, ale proste pytanie. To są takie drobiazgi, ale przez nie dzieją się wielkie rzeczy. Kto by się tam organistą przejmował? Przepraszam pana organistę, w sensie, że no, nikt o tym nie myśli, ale no, organista też bierze udział we mszy świętej i właściwie, jeśli nie ma przeszkód, to komunię świętą powinien przyjmować. Ja z satysfakcją obserwuję, jak jeden z moich szafarzy nie oddaje klucza z tabernakulum po mszy świętej, dopóki nie przyjdzie organista i on czeka na tego organistę i jest lekka presja wywarta na organiście, ale on przyjmuje tą komunię świętą. Trzeba na niego poczekać, podejść do tabernakulum. Trwa to kilka minut, no ale to jest jakiś konkret. I właśnie na takiej zasadzie dobrze jest, droga siostro, drogi bracie, żebyśmy byli uważni i się rozejrzeli wokół siebie. Może mamy gdzieś takich naprawdę wyjątkowych malkontentów w swojej rodzinie, wśród swoich przyjaciół, gdzieś, gdzie pracujemy, ludzi załamanych, nie radzących sobie z rzeczywistością, mających poczucie kompletnej beznadziei. Nie jest z nimi łatwo przebywać, ale indywidualnie może być zupełnie dobrze. Może należałoby się z nimi gdzieś umówić, odwiedzić ich, spotkać, posłuchać ich historii życia, zanurzyć się w tej rzeczywistości i coś konkretnego zaproponować. Inne spojrzenie na to, co przeżywają, żeby zrodzić w ich sercu nadzieję, podzielić się tą nadzieją, która jest w nas. To jest to, co wczoraj cytowałem ze świętego Piotra, z jego pierwszego listu, że mamy być nie tylko gotowi do obrony tej nadziei, która w nas jest. My mamy być gotowi do zarażania tą nadzieją, do przekazywania tej nadziei, do tego, by ludzie byli zmuszeni spojrzeć inaczej na swoje życie. Żeby odkryli nowość Ewangelii. To, że spojrzenie na swoje życie w nowy sposób może zupełnie odmienić wszystko. tak jak to miało miejsce w życiu pierwszych chrześcijan. Kochani, nie bagatelizujmy tego aspektu naszego powołania, bo kto niesie nadzieję innym, ten robi kapitalną robotę. Tu nie chodzi o jakieś tanie obietnice. Tutaj chodzi o to, żeby przy pomocy Słowa Bożego, tej łaski sakramentalnej, która jest mi dana, bo uczestniczę regularnie, dzięki modlitwie, która codziennie ma miejsce i kontaktowi z Panem Bogiem, chodzi o to, żeby ludzi prowadzić do światła. Ja wczoraj mówiłem o tym, że warto znać fragmenty Pisma Świętego. Wy je tu macie wypisane w kościele. Jak jest jakieś nudne kazanie, to patrz tam w tą stronę i ucz się tych cytatów. One ci się potem przydadzą. Właśnie o to chodzi, żebyśmy rozumieli, że nasze życie może być nie tylko życiem pełnym satysfakcji i radości, dlatego że my jesteśmy blisko Pana, że jesteśmy właściwie z Nim każdego dnia, ale może też być szczęśliwe dlatego, że jesteśmy dla innych prawdziwymi świadkami nadziei, że potrafimy zarazić tym, co pozytywne. Ja słyszałem ostatnio taką cudowną rzecz, że ludzie lubią przebywać z księżmi tymi, którzy są pogodni, życzliwi, może trochę szaleni, mają pomysły, zwłaszcza młodzież. Lubią z nimi przebywać, bo usłyszą wiele dobrych rzeczy na swój temat. I nie są to jakieś tanie komplementy, ale to są rzeczywiście sprawy, które mają miejsce. Bo rzeczywistość jest tak bogata, że nasze spojrzenie pełne nadziei może właśnie ukazać ludziom to, czego nie dostrzegają w swoim życiu. Jakie są sprawdziany tego, że my jesteśmy ludźmi nadziei i że inni dzięki nam też takimi się mogą stawać? Po pierwsze, pogoda ducha. Nigdy nie będzie smutny ten, kto ma nadzieję w sercu, bo on wie, że trudy, jakie przeżywamy, muszą nieraz być, a my kiedyś będziemy przeżywać coś, co jest absolutnie niewyobrażalne. I ze względu na tą perspektywę warto. Warto się pomęczyć, warto zacisnąć zęby, znowu powstawać, warto się wysilić. I drugi taki znak, człowiek, który jest człowiekiem nadziei i czerpie z tej nadziei, będąc gotowym innym tą nadzieję nieść w imię odpowiedzialności za ich zbawienie, to jest serce wdzięczne, radosne i wdzięczne. Człowiek, który potrafi dziękować i Panu Bogu, i ludziom, i robi to szczerze, to jest człowiek, który jest zakorzeniony jak to drzewo nad płynącą wodą. I wydaje owoc właśnie radości, wdzięczności, owoc nadziei. Może ktoś już powoli będzie się męczył tym, że ciągle tej nadziei. Kochani, ale dobrze, pomęczmy się, zmierzmy się z tym. Przecież to nie jest tak, że w kościele siedzą wszyscy tylko ci, którzy mają radość w sercu i wdzięczność. Do tego trzeba dochodzić może nieraz latami, pracować nad tym, oczyszczać się, ciągle powracać. No ale właśnie na tym powinno polegać nasze życie. Jest tyle smutku, tyle beznadziei, że my mamy być źródłami światła w świecie. Świecić światłem Chrystusa. My mamy nieść nadzieję światu. Ale nie jakiemuś światu takiemu symbolicznemu, jakiemuś ogólnemu, abstrakcyjnemu. My mamy nieść nadzieję temu człowiekowi, którego dzisiaj Pan Bóg stawia na mojej drodze. Źle by było, gdybyśmy obarczali jeszcze naszymi problemami innych i dołowali ich. Bylibyśmy toksyczni. My mamy nieść to, co wprost wypływa z nadziei, z Ewangelii, z życia Bożego. I na koniec posłużę się ideałem, który w oazie z różnym skutkiem jest realizowany od lat. Ksiądz profesor Blachnicki, kandydat na ołtarze, a potem jego następcy stworzyli taki ideał. Nowy człowiek, nowa wspólnota, nowa kultura. I właśnie chciałbym zakończyć cytatem z listu do Efezjan, który uchwycił istotę i który nam przypomina, jaki powinien być kierunek naszego życia. Mamy być nowymi ludźmi. Posłuchajcie, to jest czwarty czwarty rozdział listu do Efezjan. Mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem, umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiących w nich niewiedzy, zatwardziałości serca. Oni to doprowadziwszy siebie do nieczułości sumienia, oddali się rozpuście, popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, i odnawiać się duchem w waszym myśleniu, przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Odnawiać się w myśleniu, przyoblec człowieka nowego. To jest nasz cel. Pan nas wybrał. Mamy iść i nieść nadzieję światu innym, człowiekowi, którego stawia na naszej drodze. Radość i wdzięczność będą dobrymi znakami tego, że jesteśmy apostołami nadziei, pielgrzymami nadziei. Dziękujmy Bogu za każdego człowieka, który nam przynosi nadzieję, niesie radość, poczucie sensu życia i uczy nas patrzeć ewangelicznie na świat. Dziękujmy za każdego kapłana, siostrę zakonną, za każdego, który staje się dla nas darem, ponieważ niesie w sobie nadzieję. Amen.